Dziś w programie rozmawiamy o szkolnictwie zawodowym, a dokładnie o szkolnictwie branżowym, bo właśnie tak, że dla usystematyzowania szkolnictwo zawodowe ma się stać w świetle nowej reformy szkolnictwem branżowym, więc rozmawiamy o tym, co to właściwie dla szkół zawodowych będzie oznaczało. Cytowałam już panią minister, to teraz zacytuję panią wiceminister, która mówi tak: wydajemy ogromne pieniądze subwencji oświatowej głównie na nieefektywne kształcenie zawodowe, stąd jest jasne, że należało podjąć działania, które zbudują nowoczesne szkolnictwo zawodowe, które będzie atrakcyjne, skutecznie odpowiadające na wyzwania rynku pracy. Chcemy, by uczeń chciał pójść do szkoły zawodowej, był zadowolony, że zdobył atrakcyjny zawód, dający mu prestiż społeczny i po prostu miał pracę. Tak mówi pani wiceminister Marzena Machałek. To ja zapytam panie dyrektor, co sądzicie o z jednej strony o tej krytyce, no bo rozumiem, że jeżeli pani wiceminister mówi o nieefektywnym kształceniu zawodowym obecnie, no to jest to krytyka. Czy pytanie, czy sprawiedliwa?
Nie, nie sądzę, dlatego że szkoły, tak jak tu była mowa, że i w NESie, tak i u nas klasy patronackie powstały i to na poziomie klas technikum, gdzie mamy faktyczną współpracę z zakładem pracy, gdzie uczniowie wychodzą na lekcje, wyjeżdżają na lekcje do tego zakładu. Zakład zresztą finansuje dojazd, powrót. Przeprowadzają tam mentorzy z tego zakładu zajęcia z naszymi uczniami w zawodzie technika. I nie sprawia to żadnego problemu żadnej ze stron, bo jeżeli szkoła i zakład pracy chce, to tutaj nie ma żadnego problemu. A jeżeli my kształcimy wspólnie z zakładem pracy, to trudno mówić, że te zawody są nieefektywne. Ja się zgodzę z tą drugą częścią tego zdania. My też chcemy, żeby nasz uczeń był dobrze przygotowany do rynku pracy.
Ale rozumiem, że już to robicie, tak?
Robimy.
Znaczy, robicie wszystko, żeby tak było.
Robimy wszystko, żeby tak było. Ja myślę, że szkoły dawno temu wyszły już z murów. Przynajmniej u nas w powiecie szczeleckim. Z jednej strony powiat zadbał o to, żeby dofinansować bazę tą podstawową w szkole, czyli naprawdę sprzęt nowoczesny, którym nie mamy się czego wstydzić. Z drugiej strony zakłady pracy, które z nami bardzo chętnie współpracują, gdzie nie tylko wycieczki dydaktyczne, ale to, co już powiedziałam, klasa patronacka. Teraz pojawia się pomysł stypendiów ze strony zakładu pracy, który chce najlepszym uczniom zaproponować w klasie czwartej miesięczne wynagrodzenie.
Mimo, że to jest kolejna zachęta dla ucznia, tak?
Tak, tak. Ci uczniowie odbywają staż w tym zakładzie pracy. Oprócz praktyki zawodowej umożliwia im zakład pracy dodatkowe zajęcia w tym zakładzie. Podpisują z nimi umowy. Uczeń już może zarobić nawet w technikum w tym zakładzie pracy. Czyli jeżeli tak to się odbywa, no to trudno. A dlaczego zakłady pracy to robią? Dlatego, że chcą sobie dobrze wykształcić tego ucznia dla siebie na przyszłość. Ale to nie oznacza, że uważają, że ten system jest nieefektywny. To znaczy, że a jest możliwość. Ten program, który był, ta podstawa programowa, która była, dała nam możliwość do prowadzenia kształcenia wspólnie z zakładami pracy, do prowadzenia kształcenia dualnego. Wchodzimy w tej chwili w kształcenie dualne w takim zawodzie technik hotelarstwa, gdzie część godzin my oddajemy ze swojego programu do hoteli. I uczniowie będą mieli zajęcia w tych zakładach pracy. No to jeżeli on przygotowuje się na miejscu w zakładzie, no to myślę, że będzie dobrze wyposażony we wszystkie kompetencje i miękkie, i twarde.
Pani dyrektor, rozumiem, że pani też nie zgadza się z krytyką.
No nie zgadzam się z krytyką, zwłaszcza, że w przypadku szkół wielozawodowych, z klasami wielozawodowymi, ta współpraca zawsze była i ona po prostu być musi. Bardzo wielu naszych absolwentów po ukończeniu szkoły zawodowej podejmuje pracę u tego pracodawcy, u którego zawodu się uczyli. Także trudno powiedzieć, że to jest niezgodne z zapotrzebowaniem rynku.
Ale pani wiceminister podaje konkretne dane, na podstawie których też chyba opiera swoją krytykę, bo mówi tak: absolwenci techników to obecnie 37% bezrobotnych, a absolwenci zasadniczych szkół zawodowych to 38% bezrobotnych. Nie wiem, czy to są dane przemawiające do wyobraźni i jakby wskazujące, że rzeczywiście krytyka jest tutaj zasadna, panie starosto.
No wie pani, to ktoś kiedyś powiedział, że jest kłamstwo, obrzydliwe kłamstwo, najgorsze kłamstwo, na końcu jest statystyka. Więc zależy, przez jaki pryzmat te dane się poda. To wcale nie oznacza, że szkoły źle kształcą, jeśli jest spora część osób z zasadniczym wykształceniem, czy nawet ze średnim, zawodowym. To wcale nie oznacza, że szkoła nie wypełniła swojej misji. To być może wszystko zależy od tego, w jakiej formie ten ktoś na danym rynku pracy się zachował, albo czy jest jego mobilność do tego, żeby poszukiwać w innym miejscu pracy. To naprawdę zbyt wiele wątków, żeby tak łatwo można było wnioskować, że winna jest szkoła i dotychczasowe działania. Otóż ja bym był bardziej wstrzemięźliwy przed ocenami, gdyby na podstawie tylko i wyłącznie danych o ilości bezrobotnych w danej grupie mówić o tym, czy na danym terenie szkoła działa dobrze, czy nie. jest zbyt wiele czynników na to wpływających. Dzisiaj mówimy, no, trzeba się troszeczkę do tego odnieść. Bezrobocie w wielu powiatach Opolszczyzny to jest 5-6%. Gdybyśmy jeszcze odtrącili od tej grupy osób informację, że na przykład rząd wprowadza obligo ubezpieczenia dla każdego, który jest posiadaczem dowodu osobistego, to jeszcze z tej grupy pewnie co najmniej 30% by zniknęło, więc taka mała podpowiedź do rządu. Łatwo można bezrobocie jednym rozporządzeniem zmienić. No może dwoma ustawami, przepraszam.
Panie starosta, ale
też... oczywiście, ale
panie starosta, ale też widać, że w założeniach reformy, o których mówi ministerstwo, no jakby trend jest taki, no trzeba robić wszystko, żeby szkolnictwo było mocno powiązane z jednej strony z rynkiem pracy, a z drugiej strony właśnie z lokalnymi przedsiębiorcami. No tylko słuchając zarówno pani, jak i pana, no to można wysnuć wniosek, że to wszystko się dzieje w zasadzie.
To po co było to zmieniać? Ktoś może zadać kolejne pytanie.
Ktoś może zadać kolejne pytanie.
Chyba to jest dobra zmiana, tak?
W cudzysłowie. Złośliwie pan mówi
tak,
teraz.
No ale kto to robi? No nie robi tego poprzedni rząd, tylko obecny, który szedł z hasłem dobrej zmiany. I według tego rządu to jest dobra zmiana. Pytanie jest zasadnicze. Głównym tłem... Szkolnictwo zawodowe trochę dostaje rykoszetem, bo powiedzmy sobie szczerze, głównym zamierzeniem obecnego rządu była likwidacja gimnazjów, co z kolei spowodowało reperkusje na innych, w innych obszarach szkolnictwa.
Znaczy tym trochę mówiąc tak, coś trzeba było zmienić,
coś
tak?
trzeba było zmienić, więc po pierwsze głównym powodem jest likwidacja gimnazjów, no ale w sukurs temu trzeba nieco zmienić nazewnictwo i na dzisiaj to tak wygląda, o tym powiedzieliśmy w pierwszej części, że trzeba zmienić nazewnictwo w szkolnictwie zawodowym. No i to zrobiono. I teraz jeśli te zapowiedzi pani minister będą szły w tym kierunku, że będzie subwencja inna, że będzie system zachęt dla przedsiębiorców, to ja rozumiem taką reformę. Jeśli będą to tylko słowa ze zmianą nazw, to tylko będą drżeć coraz bardziej nauczyciele w wielu miejscach, bo każda zmiana rodzi niepokój. Kwestia jak najszybszej komunikacji. Dzisiaj, moi drodzy, mamy koniec marca. Za kilka miesięcy rusza rok szkolny. To naprawdę nie jest zabawa. Dzisiaj mówimy o tym, że w trybie pilnym są przyjmowane warianty minimalne arkusza organizacyjnego dla każdej placówki. W związku z tym organy prowadzące, samorządy powiatowe mają naprawdę spory problem. Dzisiaj jest wyścig dyrektorów, ile przydzielić każdej osobie godzin. Dzisiaj też mówimy o tym, że jest zmiana w postaci dodatkowych 10 godzin dla doradztwo zawodowe w każdej ze szkół. Więc być może trochę więcej informacji przydałoby się widzieć wreszcie te programy i od tego wyjść. Oświata naprawdę nie lubi eksperymentów.
Och, to prawda. Ale ciągle jest poddawana.
I raczej ewolucja niż rewolucja.
To ja jeszcze to chciałam zapytać, jeżeli chodzi o panie, które kierują szkołami, to co jeszcze? Co jeszcze szkoła branżowa może zrobić, żeby być bardziej atrakcyjna dla ucznia, żeby uczniów było więcej i żeby była właśnie bardziej skuteczna, to znaczy bardziej wiązała tego ucznia z rynkiem pracy? Co jeszcze, jeżeli mówicie, są klasy patronackie, są firmy, które z wami współpracują, są praktyki, są staże, są stypendia, są pensje, to co jeszcze?
No jeszcze się pochwal, są praktyki zagraniczne, na przykład nasi wrócili z Wiednia w tej chwili na czterotygodniowej praktyki, ale to...
No i też pojawiają się zarzuty, że wtedy kształcicie na potrzeby niemieckiego rynku pracy.
Myślę, że nie, dlatego że uczą się w innym kraju te rzeczy, które potem przekazują tutaj w tych hotelach. To jest uniwersalne. Słuchajcie, kompetencje językowe. Hotelarz, który to muszą, tak, otwarte. Natomiast takich, jak on się tam nauczy kompetencji językowych, on przecież w hotelu nie może pracować, jeżeli on nie zna języka biegle tutaj w Polsce. Więc to tutaj troszeczkę myślę, że argument za granicę to są pieniądze. No nie czarujmy się. To jest to, co ciągnie młodzież, a nie, że my kształcimy tam pod ten rynek. Natomiast
Co jeszcze
możemy zrobić? Ja powiem, co myśmy zrobili ostatnio i to się chyba okazuje, że to jest dobry pomysł. Dlatego, że żeby dzieci przyszły do nas, to tak naprawdę trzeba pracować nad tymi dzieciakami, nad rodzicami na szczeblu niższym. To do tej pory były gimnazja, teraz to będą szkoły podstawowe. Bo tam tak naprawdę rola doradców się pojawia i poznawanie zawodów przez dzieci i przede wszystkim, żeby była świadomość, jakie zawody na rynku pracy lokalnym funkcjonują. My zrobiliśmy taką konferencję, zorganizowaliśmy spotkanie dla dyrektorów, doradców zawodowych szkół podstawowych i gimnazjalnych, spotkanie z przedsiębiorcami, gdzie przedsiębiorcy mówili, potrzebujemy takich fachowców, tak kształcimy, to robimy, to produkujemy, tak wygląda zakład. Potem podzieliliśmy tych uczestników na dwie grupy, pojechali do dwóch różnych zakładów tutaj na naszym rynku szczeleckim i było prowadzenie po zakładzie. I wreszcie je zobaczyli, zresztą sami dyrektorzy powiedzieli, że no tak właściwie my, tak właściwie dyrektorzy szkół podstawowych, to tak rynku pracy właściwie takiego przemysłowego to za bardzo nie znamy. Umożliwiliśmy kontakt, przekazaliśmy kontakty. Teraz wiemy, że będą w efekcie, będą wycieczki do zakładów tych dzieciaków, będą mogły zobaczyć. Z drugiej strony ci z zakładów zadeklarowali się, że przyjadą chętnie do każdego zakładu, też opowiedzą o tym zakładzie. Trzeba przede wszystkim zapoznać dzieciaki, no i młodzież już dorastającą w szkołach podstawowych, z zawodami, które na rynku są. Bo my możemy zaproponować klasę patronacką w zawodzie, który jest bardzo poszukiwany na rynku pracy. Możemy o nim mówić głośno, ale jeżeli nie przyjdzie do nich młodzież, to my i tak nie wykwalifikujemy, nie wykształcimy
wykwalifikowanych. Ale może też właśnie chodzi o to, żeby przyszła świadoma młodzież, która świadomie zdecyduje o tym, bo jak mamy w ramach szkoły ileś możliwości i szerokie spektrum kształcenia w różnych zawodach, no to trudno oczekiwać od takiego ósmoklasisty, czy wkrótce ósmoklasisty, żeby świadomie wybrał zawód.
Dlatego doradca zawodowy. Dlatego doradztwo zawodowe, badanie predyspozycji. Być może powinny być takie jednodniowe pobyty w zakładach pracy, które dzieci nie wiedzą, z czym tak naprawdę zawody się kojarzą do końca. Oni gdzieś znają to z telewizji, z opowieści, ze slajdów, a jak zobaczy przy maszynie, zobaczy konkretnie, co wykonuje, to wtedy on dopiero jest w stanie ocenić, czy ten zawód lubi, czy nie. Dlatego, że u was też pewnie w szkole to samo się pojawia. We wrześniu następują zmiany zawodów. Wybierają zawody młodzi ludzie i po dwóch tygodniach, kiedy dopiero zobaczy, z czym ten zawód tak naprawdę się je, w cudzysłowie, on dopiero stwierdza, nie, to nie jest ten zawód. I teraz wkracza nasz doradca zawodowy, badanie predyspozycji po raz kolejny.
A to już jest za późno.
Jeszcze zmienimy mu ten zawód, tak, we wrześniu, ale jeżeli ma być, my mamy ofertę przygotowywać, to ta oferta powinna być powiązana, ale też powinni być świadomi rodzice, że właśnie ta oferta jest taka, a nie inna, bo właśnie takie zapotrzebowanie. Jeżeli rodzice sobie wymarzą dla dziecka zawód i będą mówić, ale ty się będziesz kształcić w takim zawodzie i on nie sprawdzi, że na rynku pracy on jest właściwie w tej chwili zbędny, to i tak to dziecko będzie właśnie szukało takiego zawodu.
Mhm. Pani dyrektor, rozumiem, że zgadza się pani.
To znaczy, zgadzam się
absolutnie. Z podniesieniem świadomości, tak?
To na pewno. No my jesteśmy w tej szczęśliwej i nieszczęśliwej sytuacji, że mamy w zespole także gimnazjum. Szczęście polega na tym, że my już pracujemy na poziomie obecnego gimnazjum z gimnazjalistami. Nasz
ale już
doradca
niedługo, no bo niestety
to robi, no ale niestety niedługo i cały czas staramy się w związku ze specyfiką szkoły wielozawodowej utrzymywać kontakt między pracodawcami, a szkołą i rodzicami, włącznie z takimi sytuacjami, że jak pojawia się nowy pracodawca, to ma możliwość zaprezentowania się uczniom, bo jest zainteresowany i wtedy my go zapraszamy, żeby gimnazjalistom przedstawił, co ma im do zaoferowania. W ubiegłym roku szkolnym tak się zdarzyło, że pojawił się w sąsiedztwie nowy pracodawca, był zainteresowany, no i o klasie patronackiej w takim małym mieście jak Niemodlin nie ma mowy, ale mamy w tej chwili trzy uczennice, które właśnie na tę ofertę.
No tak, ale czy to się będzie nazywało klasą patronacką, czy po prostu jest jakaś niepisana umowa pomiędzy szkołą a pracodawcą, to jakby większego znaczenia nie ma.
I ten pracodawca uczestniczył z nami w spotkaniach, zarówno w naszym gimnazjum, jak i w gimnazjach ościennych miejscowościach, przedstawiał swoją ofertę, ponieważ on chciał po prostu uczniów w konkretnym zawodzie i ten zawód po wielu latach przerwy wrócił. Pojawiły się trzy osoby, które ten zawód wybrały.
Pani starosta, jeszcze o jedną rzecz chciałam zapytać, bo teraz tak przyszło mi do głowy, bo mówicie państwo o tych poszczególnych zawodach, na które jest mniejszy bądź większy popyt, a może powinniśmy się zastanowić nad innym rozwiązaniem. Otóż no, województwo opolskie do największych nie należy, w zasadzie jest najmniejsze, więc może, żeby sobie uczniów nie odbierać, każdy powiat powinien się w jakiś sposób charakteryzować jakimś konkretnym zawodem. Zdaje się, jakiś czas temu w Urzędzie Marszałkowskim przecież chyba taki podział nastąpił. Był taki specjalny projekt realizowany. Nie wiem, na ile on dalej jest realizowany, a na ile nie. Można krytykować.
Ja się uśmiecham, dlatego że chyba nie ma nic gorszego, jak oczywiście urzędnicy i urzędy powinny koordynować pewne działania. I to jest zrozumiałe, ale chyba powrót do tego, żeby określać regionalnie, nie ma jednolitego przemysłu już na danym terenie. Moi drodzy, powiaty czy gminy naprawdę są, charakteryzują się już wielokulturowością nawet, albo ta industrializacja ma różne zabarwienia.
No, różne... Dla gminy najważniejsze jest to, że jest inwestor, a nie z jakiej jest branży, prawda?
Dlatego to, czy nam się podoba, to nie urzędnik będzie decydował, których, no póki co niestety tak to czasami wygląda, ale docelowo ja mam taką nadzieję, że to będzie właśnie rynek pracy decydował, w jakich kierunkach się kształci. Nie sądzę, żeby takie sprofilowanie, który powiat, jaki zawód powinien mieć wiodący, było dobrym rozwiązaniem.
Ale może wtedy nie podbieralibyście sobie uczniów nawzajem, czyli tak tego nie
robicie? Te przepływy między powiatami, choć tu trochę wiem, że pan starosta Roszkowski albo inni panowie z innych powiatów mogą być trochę zdenerwowani, dlatego że powiat Nyski zasysa sporo jednak spoza powiatu Nyskiego dzieci. Być może to jest to za sprawą funduszu stypendialnego, ale... Trudno mi jest do tego się odnieść. Ja mam przekonanie jednak, że to rynek pracy powinien decydować i pracodawca, a nie jednak sprofilowanie urzędnicze albo takie przyporządkowanie. To są często wydatkowane pieniądze na duże projekty, które sugerują, mapują, że tu będzie na pewno ten zawód potrzebny, po czym okazuje się, że jest zupełnie inaczej. W ramach kapitału ludzkiego powiatowe urzędy pracy już to przerabiały wielokrotnie z działalności rolniczej na pozarolniczej, przekształcając, szkoląc ludzi. Później wskaźniki rezultatu projektu były takie, że z 60 przeszkolonych został jeden zatrudniony, a po roku nie było wcale. Dajmy temu się rozwijać i złota zasada, nie przeszkadzać. Troszkę pomagać, ale nie przeszkadzać.
Ale może szkołom byłoby łatwiej, gdyby miały określone zawody, w których mają kształcić i generalnie kierunki, czy nie?
Nie sądzę. Myślę, że to by musiała być jednak wtedy rewolucja. No, bo to... pomiędzy powiatami też nie ma tak naprawdę prosta rzecz, transportu.
Tak jest.
Młodzież wybiera naukę tam, gdzie może dojechać. Jeżeli chcielibyśmy
czyli wybiera
bardzo...
najbliżej.
Tak, tam gdzie może po prostu dotrzeć, może jedzie do Opola, bo mógłby przyjechać bliżej, ale on ma na przykład, może jechać tak, Opole, Kędzierzyn, no to on się zastanawia między tymi dwoma miastami wtedy. Nie pojedzie do Niemodlina, nie pojedzie do Nysy, bo nie ma jak dojechać. Jeżeli tam chciałby się uczyć, no to pojawiają się internaty, pojawia się trochę inny system edukacyjny, myślę. Sprofilowanie wiązałoby się jednak mocno ze zmianą systemu. To, co jest w tej chwili, że tak naprawdę powiat tworzy, nie wiem, jeden mocny ośrodek, czy tam dwa mocne, w zależności od wielkości powiatu, dwa mocne, góra, trzy mocne ośrodki, to jest chyba dobre. I w ramach tych ośrodków kształcimy, jeżeli nasz powiat strzelecki jest jednak jednym z mniejszych powiatów, to u nas nie kształcimy całej klasy w danym zawodzie, mechatronika, czy mechanika, czy elektronika, tylko połówki klas. Łączymy to i klasy dwuzawodowe uczymy. I to się dobrze sprawdza. Oczywiście to trochę droższe niż klasa jedna zawodowa. Tutaj subwencja powinna sprzyjać, ale wtedy my faktycznie zapewniamy, że nie zatkamy rynku jednym zawodem, bo robimy po kilkunastu uczniów, góra 14-15 w danym zawodzie wypuszczamy w danym roku i to jest ta elastyczność rynkowa.
To jeszcze jeden wniosek, pani dyrektor, że im więcej swobody damy szkołom, tym lepiej.
Generalnie rzecz biorąc, na pewno
jako,
tak.
Jako dyrektor tego by pani oczekiwała.
Odgórne decydowanie o wszystkim, wbrew pozorom, wcale nie jest dobre.
To już przerabialiśmy kiedyś.
I nie wracajmy do tego, ale dzisiaj kończymy. Dziękuję bardzo. Pani Halina Kajstura, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Dziękuję pani dyrektor.
Dziękuję bardzo.
Pani Barbara Panecka, dyrektor Zespołu Szkół w Niemodlinie. Dziękuję.
Dziękuję.
Oraz wicestarosta Nyski Piotr Woźniak.
Kłaniam
również dziękuję.
Dziękuję.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.